Witam was bardzo, bardzo serdecznie, drodzy bracia i drogie siostry. Poprzednicy wcześniejszego turnusu, uczestnicy wcześniejszego turnusu zwrócili się do mnie z prośbą w czasie przerwy, abym powtórzył temat zwiastowania z poprzedniego turnusu. Nie miałem co do tego przekonania. Zadecydował głos biskupa. Chcę być lojalny, poddany i skoro tak go zrozumiałem, w związku z tym chcę i dzisiaj ten temat prezentować, na ten temat zwiastować. Obiecuję, że jutro nawet biskupa nie posłucham i będę zwiastował na zupełnie, zupełnie inny temat. A więc przyjdźcie także jutro. Nie będziecie musieli słuchać trzeci raz tego samego, bo będę, jak powiedziałem, zwiastował na inny temat. Chciałbym was prosić teraz, abyście wzięli do waszej ręki księgę, którą trzymacie przed sobą na stołach, a może gdzieś jeszcze nie wyjętą z torebek. Proszę, weźcie ją do swojej ręki. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że trzymacie w swoich rękach cud. Bo to, że mamy w rękach naszych Biblię, jest jednym z największych cudów. Przez całe wieki najtęższe umysły podjęły się zadania zwalczenia tej księgi. Ale przetrwała. Ich już dawno nie ma, a ta księga ciągle poszerza swój wpływ na całym świecie. Dlatego mam takie pragnienie, abyśmy podniósłszy nasze Biblię do góry, powiedzieli: dziękujemy Ci, Boże, za Biblię. Podnieście, a przy okazji się okaże, ilu z was ma Biblię. Jestem zbudowany tym, ilu z was przywiozło ze sobą Biblię, a zgorszony, że co niektórzy nie przywieźli. A więc trzymajcie Biblię wysoko podniesione. I wyznajmy: dziękujemy Ci, Boże, za Biblię. Wierzymy we wszystko, co w niej jest napisane. Amen. A teraz otwórzcie tę księgę na proroctwie Izajasza, rozdział 42. Proroctwo Izajasza, rozdział 42. I czytajmy fragment od 18 wiersza. Fragment od 18 wiersza do 23 wiersza. Słuchajcie, wy głusi, a wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: oddaj. Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Kazanie, które dzisiaj wygłoszę, nie jest nowym kazaniem. Mam nadzieję, że też nie podgrzewanym. Mimo wszystko, temat tego zwiastowania zrodził się gdzieś na przełomie lat 70. i 80. A zrodził się w takich osobliwych, szczególnych warunkach. Otóż ówczesny rektor warszawskiego seminarium teologicznego Szkoły Biblijnej zwrócił się do mnie jako pastora zboru, abym na okres wakacji, na okres miesiąca przyjął do naszego zboru jednego ze studentów. I w piśmie tym prosił po pierwsze, abym mu zdradził wszystkie sekrety zboru, a więc pokazał mu sposób funkcjonowania zboru. Po drugie prosił mnie, abym tego młodego człowieka umieścił w jakiejś przykładnej chrześcijańskiej rodzinie. Nie w hotelu, nie w motelu, ale w jakiejś chrześcijańskiej rodzinie. By będąc w tej rodzinie mógł przypatrywać się życiu małżeńskiemu. Uczyć się, jak w przyszłości wieść, prowadzić swoją rodzinę. Jeśli chodzi o spełnienie pierwszego warunku, nie miałem oczywiście żadnego problemu, bo skoro skierował go do naszego zboru, czy zamierzał skierować do naszego zboru, to rozumiałem, że dostąpiliśmy zaszczytu, by w naszym zborze mógł uczyć się ten młody człowiek. Wydawało mi się, że nie ma także żadnego problemu, jeśli chodzi o drugą prośbę. I z tą prośbą, z tym oczekiwaniem zwlekałem. Ale moment przyjazdu coraz bardziej się przybliżał, zacząłem się więc zastanawiać, do której rodziny skierować tego młodego człowieka. W końcu wziąłem listę członków i zacząłem analizować rodzinę po rodzinie. Pierwsza rodzina z listy absolutnie nie nadawała się na szkołę postępowania rodzinnego. Mąż alkoholik, żona boryka się z wieloma z tego tytułu problemami. Druga rodzina, no wierzący ludzie, ale jak już mówiłem podczas czwartkowego zwiastowania, wiedziałem, że żona ta strzela jak karabin maszynowy i że w ciągu dosłownie godziny albo dwóch o wszystkich negatywnych stronach naszego zboru będzie poinformowany. Powiedziałem, nie, to też nie może być ta rodzina. Szukałem trzeciej, potem czwartej, potem piątej, aż wreszcie dotarłem do końca listy. I stwierdziłem ku mojemu przerażeniu, że na prawie 200-osobowy zbór nie ma przykładnej, w pełni zbawionej, takiej modelowej rodziny. I przestraszyłem się, mówię szczerze, bo gdzieś w międzyczasie wyczytałem, że takie są nasze zbory, jakie są nasze rodziny. Pomyślałem, o Panie, jaki jest mój zbór? W związku z tym, jakim ja jestem pastorem? Doprawdy byłem wstrząśnięty, drogie siostry i drodzy bracia. I to spowodowało, że klękałem przed Panem. Pościłem i modliłem się i mówiłem, Boże, jak w Twoich oczach wygląda mój zbór? Bo jeśli w Twoich oczach wygląda tak mizernie jak nasze rodziny, to Panie spraw coś, uczyń to, uczyń coś, zmień te okoliczności, zmień tę sytuację. I trwając w tej właśnie, w tym właśnie modlitewnym skupieniu przed Panem przez kilka dni i w poście, Pan postanowił udzielić mi lekcji. Lekcja ta polegała na tym, iż zaczął mi po pierwsze pokazywać na podstawie swojego słowa, jaki jest jego stosunek do rodziny, a dalej do małżeństwa. Ilekroć razy będę mówił małżeństwo, będę miał na myśli rodzinę. Ilekroć razy będę mówił rodzina, będę miał na myśli także małżeństwo. A więc jaki jest jego stosunek, Boga stosunek do rodziny? Po drugie, zaczął mi otwierać oczy coraz wyraźniej, kto jest? Kto jest zawziętym wrogiem małżeństwa i rodziny? A po trzecie, i na to chciałbym dzisiaj położyć akcent, jaka ma być postawa w rodzinach, w małżeństwach tych osób, które są już zbawione? I na te trzy pytania pozwólcie, że dzisiejszego wieczoru chciałbym odpowiedzieć. Jaki jest stosunek Boga do rodzin, do małżeństw? Bóg zaczął mi to wyraźnie pokazywać. Oczywiście nie odkrył nic nowego, ale widzicie, czasem jest tak, że my pewnych rzeczy nie widzimy, dopóki Bóg nam nie otwiera, nie otworzy oczu, dopiero wtedy one stają się tak wyraziste. Po pierwsze, zrozumiałem, pokazał mi Bóg na podstawie swojego słowa, że w momencie, gdy zaistniało małżeństwo, pierwszą rzeczą, jaką Bóg uczynił, to pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie. I z tego wyraźnie wywnioskowałem, że to, czego Bóg pragnie, czego Bóg życzy każdemu małżeństwu, to tego, aby mu się dobrze powodziło, aby było szczęśliwe, aby było błogosławione. Następnie z Pisma Świętego wiedziałem, Bóg mi to zaakcentował w mojej pamięci, co się działo przed potopem. Jak okrutny był to okres. Jak straszliwie zabrnęli głęboko w grzech mężczyźni i kobiety. Jak nisko upadli, jak się ze zwierzęcili. Do jakiego upadku moralnego wówczas doszło. Ale w tym oceanie grzechu, błota i bezprawia żył człowiek, który postanowił płynąć pod prąd, a nie jak nieżywe ryby razem z prądem. I w związku z tym nie przemawia do mojego umysłu, do mojego przekonania twierdzenie, że wszyscy tak żyją i my inaczej nie możemy. Tym człowiekiem, który potrafił popłynąć pod prąd, jak wam wiadomo, był Noe. Biblia powiada o nim, że w całym pokoleniu był sprawiedliwym, prowadził godziwe życie. I oto Bóg postanowił osądzić grzeszną społeczność. A sądem miał być potop. Nakazał więc Noemu zbudować arkę. A gdy już niebo zaciągało się chmurami i gdy być może już pierwsze krople potopu zaczęły spadać na ziemię, Bóg powiedział do Noego: wejdź, Noe, do arki. A zaraz potem niezwłocznie dodał: ale weź z sobą do arki swoją żonę, swoich synów i żony twoich synów. Zastanawiałem się przez jakiś czas, dlaczego Bóg poszerzył krąg tych osób, którymi jest zainteresowany. Nagle sobie uzmysłowiłem, że gdyby Noe sam wszedł do arki i gdyby nastąpił potop i gdzieś tam za arki, za jej burt usłyszałby przeraźliwy krzyk swojej żony albo swoich synów, to mam wątpliwości, czy choć on był w bezpiecznym miejscu, czy byłby do końca szczęśliwy. Czy nie pękałoby mu z bólu jego serce, że oto jego żona i jego najbliższa rodzina ginie w wodach potopu? Trzeba mieć serce z kamienia, by tak nie myśleć. Noe, Bóg Noemu zaoszczędził tego cierpienia, dlatego nakazał, aby cała jego rodzina weszła do arki. A nieco dalej, w 19 rozdziale tejże samej księgi czytamy o innym zdarzeniu. Sodoma i Gomora, te dwa wielkie miasta, rozbestwiły się, żyły w grzechu. Do tego stopnia, że no, nie sposób tego nawet opisać. W Sodomie i Gomorze, w tych zepsutych miastach, mieszkał jednak człowiek o imieniu Lot. I Bóg postanowił oszczędzić go przed pożogą, przed ogniem. I Bóg nakazał mu, aby szukał miasta schronienia, aby podążył do Soaru. I gdy już nadciągał sąd nad Sodomę i Gomorę, Bóg powiedział do Noego: wyjdź z tego miasta ty, ale nie omieszkaj wziąć z sobą swojej żony i swoich córek i wszystkich tych, których masz tutaj ze swojej rodziny, swoich najbliższych. Dlaczego tak? Spodziewam się, że gdyby Lot sam wyszedł z Sodomy i usłyszał trzask płomieni, ogień spadający na Sodomę i Gomorę, to kto wie, czy jako pierwszy by się nie oglądnął wstecz, co dzieje się z jego rodziną, z jego żoną i jego córkami. I Bóg tego cierpienia chciał mu oszczędzić, dlatego chciał, aby u jego boku była jego żona i jego córki. I tak, gdy śledzimy stronica po stronicy Biblię, to dowiadujemy się o niezwykłej postawie Boga do małżeństw, do rodzin. O niezwykłym zainteresowaniu Boga małżeństwami i rodzinami. Wczoraj chyba to było tak, wczoraj słyszeliśmy, że Jezus Chrystus wszedł do domu Zacheusza. Z Zacheuszem prowadził konwersację, rozmowę, ale na końcu stwierdza, że całemu domowi chce okazać łaskę zbawienia i że cały dom będzie zbawiony. A zatem nagle Bóg zaczął mi pokazywać, jakie jest jego zainteresowanie rodzinami z mojego zboru. Ale nie myślcie, że to zainteresowanie Boga rodzinami zakończyło się gdzieś tam na początku lat 80. W imieniu Boga, na podstawie Jego słowa, chciałbym oświadczyć, że dziś Bóg jest także zainteresowany Twoją rodziną, Twoim małżeństwem. List do Hebrajczyków powiada, małżeństwo ma być we czci u wszystkich. Skoro Bóg mówi, że twoje małżeństwo, twoja rodzina ma być we czci, poszanowaniu u wszystkich, to przede wszystkim On, Bóg, ma w poszanowaniu twoje małżeństwo, twoją rodzinę. A po drugie, ty powinieneś mieć w poszanowaniu, powinieneś szanować swoje małżeństwo, swoją rodzinę. To się ze mną zgadza? O, nie wszyscy. Mam nadzieję, że zanim skończę, to was przekonam. A więc powinieneś mieć w poszanowaniu swoje małżeństwo, swoją rodzinę. Ja wiem, że trawa u sąsiadów jest, prawda, zawsze zieleńsza. Chleb sąsiadów zawsze bardziej smakuje. Małżeństwo sąsiadów jest lepsze niż moje. I w związku z tym dochodzi do tragedii i nieszczęść, bo się patrzy na swoje małżeństwo jako nie przez szacunek i cześć, Ale Bóg powiada, małżeństwo ma być we czci u wszystkich. On szanuje twoje małżeństwo i tego samego oczekuje od ciebie. Dalej, odpowiedzmy na drugie pytanie. Kto w takim razie, skoro Bóg jest po mojej stronie, po stronie mojego małżeństwa i mojej rodziny, kto w takim razie jest przeciwko niej, przeciwko mojemu małżeństwu? Kto? Wybaczcie, że się powtórzę, bo pewnie ten przykład obiegł już Polskę wszerz i wzdłuż wielokrotnie. Ale ponieważ jest on, jest autentycznym przykładem, to nie jest coś wymyślonego, to jest fakt. Pozwolę sobie, nawet jeśli już to słyszeliście, raz jeszcze wam przypomnieć. W samolocie czytałem to osobiście w jednej z gazet chrześcijańskich. W samolocie lecącym z Detroit do Nowego Jorku obok siebie zajęło miejsca dwóch mężczyzn. I gdy tylko usiedli, jeden z nich pochylił głowę i zaczął w geście modlitewnym poruszać wargami. Drugi, siedzący obok niego, rozradował się. Pomyślał, oto dobrze, mam obok siebie chrześcijanina, ponieważ ja też jestem chrześcijaninem. Będziemy mogli porozmawiać na chrześcijańskie tematy. Samolot wystartował, a ten ciągle się modli, ciągle porusza wargami. W pewnym momencie stewardessa zaczęła podawać napoje, więc przerwał swoją niby modlitwę. I wtedy ten wykorzystał przerwę i pyta, czy pan jest chrześcijaninem? A ten odwrócił twarz. Nie, nie jestem chrześcijaninem. A dlaczego pan pyta? No bo odniosłem wrażenie, że pan się modli. Owszem, modlę się. To jakżeż to? Nie jest pan chrześcijaninem, a modli się pan? To może pan jest buddystą? Nie, nie jestem. Mahometaninem? Nie, nie jestem. No to do kogo? To jak to? To do kogo się pan modli? Kim pan jest? Zapytał ten obok niego. Chce pan naprawdę wiedzieć, kim jestem? No naprawdę chcę wiedzieć, kim pan jest. No skoro pan tak bardzo chce, to panu powiem. Jestem szatanistą. I modlę się do mojego Boga Belzebuba, diabła. A o co się pan modli? O co się pan modli? No niech pan spojrzy przez okno, mówi ten szatanista. Przelatujemy nad miastami, wioskami, miasteczkami, a w nich mieszkają liczne chrześcijańskie rodziny. Modlę się więc, aby szatan, mój Bóg, mój Pan, władca tego świata, wysyłał legiony demonów, by wchodziły do chrześcijańskich domów i poróżniły męża z żoną, dzieci z rodzicami, by w domach powstały walki, swary, kłótnie, nienawiść, złość. Bo jest wówczas prawdopodobne, że wkrótce się rozstaną, wniosą o rozwód. A jeśli to nastąpi, no to jest także prawdopodobne, że ona będzie korzystać z możliwości innych mężczyzn, a on pójdzie do domu publicznego, aby zaspokajać swoje pragnienia. A dzieci? To narkomani, to alkoholicy. To jest nasza przyszłość. Ktoś powiedział ostatnio ku mojemu zdumieniu, że w czasach ostatecznych, w których my żyjemy, diabeł wymyślił szczególne narzędzie, perfidne narzędzie, którym się posługuje, by rozbijać małżeństwa i rodziny. Jesteście ciekawi, jak się nazywa to narzędzie? Wiem, że się niektórzy na mnie teraz obrażą. Tym narzędziem są wyjazdy na zarobki do Irlandii, do Niemiec, do Francji. Ilu z was się na mnie obraziło? Tak, ja z trwogą obserwuję to, co się dzieje. Niektórzy naprawdę nie musieliby wyjeżdżać. Bo przecież w Polsce rąk do pracy zaczyna brakować. Ale oni uparcie i uparcie wyjeżdżają. Wyjeżdżają matki, pozostawiając nieletnie dzieci w Polsce. Wyjeżdżają mężowie, pozostawiając żony w Polsce z małymi dziećmi. I to wyjeżdżają nie na tydzień, nie na dwa, na rok, na dwa, na trzy, a potem rwą się więzi emocjonalne. A tam potem ktoś się zjawia i już właściwie nie ma po co wracać do Polski. Statystyki podają, że w ostatnim czasie w Polsce wzmogły się rozwody. W sposób zastraszający powstaje liczba rozwodów. A przyczyną, powiadają te same statystyki, są wyjazdy za granicę. Także możesz się na mnie obrażać, ale nie pozwól na to, abyś padł w ręce w szpony diabła, który zastosuje tę właśnie metodę, by cię oddzielić od twojej rodziny. Możesz mieć mniej, ale miej rodzinę. Nie ma to większej wartości, jeśli będziesz miał więcej, a stracisz rodzinę. To ci nie przyniesie naprawdę satysfakcji. A więc powiedzmy sobie otwarcie, wróg jest przeciwko naszemu rodzinnemu, małżeńskiemu szczęściu. Amen? Wróg jest przeciwko naszemu małżeńskiemu, chrześcijańskiemu szczęściu. I stosuje różne triki, różnymi metodami się posługuje, by rozbić, rozdzielić, bo taka jest jego metoda postępowania. Przecież Pan Jezus powiedział, diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zatracać, zabijać, rozdzielać, rozczłonkowywać. A więc już wiemy, kto jest przeciwko nam. Wiemy, kto jest po naszej stronie i wiemy, kto jest przeciwko nam. I w tej sytuacji tak wiele zależy od nas. Tak wiele zależy od ciebie, drogi bracie, tak wiele zależy od ciebie, droga siostro, tak wiele zależy od nas. I właśnie na to zwrócił mi uwagę Bóg, kiedy czytałem 42 rozdział proroka Izajasza. I to na koniec chciałbym zaakcentować w sposób zdecydowany. Przede wszystkim spójrzcie na ten tekst, na jego początek. Spójrzcie na ten tekst, na wiersze 19, 20 i 20. Na wiersze 19, a właściwie 19 i 20, tak. Bóg tam ma żal, pretensje do swoich sług i służebnic. Sług i służebnic, posłańców i posłanek. A więc tych, których On powołał, wierzę, że także uzdolnił, napełnił i posłał. Wyposażył i posłał. Powiecie, no my takimi nie jesteśmy. Pastor jest tą osobą. Starsi są nimi, ale ja nie jestem posłańcem Pana. Ja nie jestem sługą Pana. Mnie Pan nie posłał, mnie Pan nie uzdolnił, nie wyposażył. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jeśli jesteś choćby sam jak palec, jedynie Ty zbawiony w swojej rodzinie, to Pan Cię do niej posłał, abyś był Jego ambasadorem w tej Twojej niezbawionej rodzinie. Czujesz się wyróżniony? O, dziękuję za entuzjazm. Czujesz się wyróżniony tym, że Bogu się upodobało posłać się, bracie, do Twojej rodziny, gdzie ani teściowie, ani rodzice, ani bracia, ani siostry nie są zbawieni? Kim w tej rodzinie jesteś w oczach Boga? Posłańcem. Czujesz się uprzywilejowana, siostro, że jesteś w rodzinie, gdzie nikt jeszcze nie jest zbawiony? Bo kim jesteś w oczach Boga? Bożym ambasadorem, którego Bóg posłał do tej rodziny z konkretnym celem, z konkretnym zamiarem, z konkretnym planem. Amen. Halleluja. A więc kto jest Bożym posłańcem posłanym do Twojej rodziny, której pastor jeszcze nie zdążył odwiedzić? Kto jest posłańcem w Twoim małżeństwie, którym tylko Ty jesteś zbawiony, zbawiona? Kto? Ty. Ty masz misję od Pana. Ciebie Bóg tam umieścił, bo ma do Ciebie zaufanie. Że wykonasz Jego zadanie, Jego wolę. Że spełnisz, wykonasz, zrealizujesz Jego posłannictwo. A wam wszystkim, którzy jesteście jeszcze niezbawieni i mimo świadectwa żon, mężów, ojców, matek, chcę powiedzieć i przyjmijcie to do wiadomości, że Bóg was kocha. Dlatego w waszej obecności, u waszego boku znajdują się Boży aniołowie, Boży posłańcy. I dlatego posłał ich Bóg do was, aby poprzez nich zbawić was, dotrzeć do waszych serc, dotrzeć do waszych sumień. Przecież to tak nie musiało być, drogi mężu, żeby twoja żona została zbawiona i narodziła się na nowo. Ale Bóg cię tak kocha, że postanowił twojego boku postawić wierzącą żonę, żebyś i ty został zbawiony. Słuchajcie mnie, dzieci. To wcale tak nie musiało być, byście się narodzili w rodzinach wierzących. Wiem, że narzekacie, dlaczego moi rodzice nie są tacy jak inni. Dziękuj Bogu, że nie są tacy. Dziękuj Bogu, że są wierzący. Oni są takimi dlatego, ponieważ przez nich Boża łaska chce dotrzeć do twojego życia. Bóg chce cię dosięgnąć poprzez świadectwo twojej matki, twojego ojca. Ileż to razy słyszałem, jak mówili młodzi ludzie, którzy się nawracali: dziękuję Bogu, że miałem wierzących rodziców, bo ich życie było dla mnie świadectwem. Przemawiało do mnie we dnie i w nocy, aż złamało moje życie. Modlę się, aby twoje życie na skutek świadectwa twojej żony, twojego męża, twojego brata, twojej siostry, twoich dzieci, jeśli jeszcze nie jesteś nawrócony, aby zostało złamane. Abyś wreszcie uznał, że Jezus jest Panem i że nie ma innego Zbawiciela oprócz Jezusa Chrystusa. I żebyś wreszcie pochylił swoją głowę przed Jego krzyżem i poprosił: Panie, przebacz mi mój grzech. A więc poczytuj sobie to za Bożą łaskę, że masz w rodzinie Bożego posłańca, Bożego anioła, bo słowo posłaniec oznacza tyle samo, co anioł. Bóg go posłał, Bóg ją posłał, aby dosięgnąć twoje życie. Ale teraz wam, do was, którzy jesteście Bożymi posłańcami, naczyniami Bożymi, słowo zachęty i instrukcji. Widzicie, Biblia jest pełna zachęt do modlenia się. Doprawdy, co czwarty wiersz to zachęta, abyśmy się modlili. Jeremiasz wyraził wolę Bożą taki oto sposób. Wołajcie do mnie, mówi Bóg, mówi Pan, a ja się odezwę. Ale są i takie sytuacje w Biblii, z których wynika, że Bóg oczekuje czegoś innego niż stania i wołania. Co ty to, pastorze, za herezję głosisz? Tak, tak. Przypomnijcie sobie, jak to Mojżesz przyprowadził Izraela nad morze. I gdy nadciągała armia egipska, Mojżesz zaczął wołać. I wołał, aż wreszcie Bóg się odezwał. Dlaczego ty wołasz? Dlaczego wołasz? Ja nie na wołanie oczekuję, ja oczekuję na to, że pójdziesz do przodu, że zrobisz krok do przodu. Mieszkałem w Warszawie przez jakiś czas i tam nieopodal był taki duży dom z połem, gdzie sprzedawano różne towary. Były takie socjalistyczne drzwi. Jak się je otwierało, to skrzypiały niemiłosiernie. Trzeba było mieć krzepę, żeby je otworzyć. Ale potem nastąpiła zmiana. Ktoś to wykupił i zainstalował inne drzwi. I kiedy stoję przed tymi drzwiami, albo wychodzę ze sklepu, a widzę jakaś taka kobiecina, starsza pani, stoi przed tymi drzwiami i coś mamrocze. I chodzi tam i z powrotem, i chodzi tam i z powrotem. Przystanąłem, żeby się zainteresować, co też ona mówi i czego ona szuka. Aż wreszcie ona podeszła do mnie i mówi: panie, tu były takie drzwi. A gdzie one są? Jak teraz wejść do tego sklepu? Jak wejść do tego sklepu? Mówię: no niech pani podejdzie bliżej tego szkła. Niech pani podejdzie bliżej. No ale przecież tu jest szkło, tu jest witryna. Ale proszę, niech pani podejdzie bliżej. Zrobiła niepewnie jeszcze jeden krok i jeszcze jeden krok i drzwi się rozsunęły. No, jak długo żyję, czegoś takiego nie widziałam. Czasem my, chrześcijanie, taką pozycję zajmujemy. Stoimy w miejscu i wołamy, i wołamy, i wołamy. A Bóg mówi: no zrób krok naprzód. A problem się rozstąpi. A wody czerwone się rozstąpią. Gdy Mojżesz to zrobił, wody Morza Czerwonego się rozstąpiły. I muszę wam powiedzieć, że gdy ja wołałem do Boga: Boże, zbaw rodziny, zbaw rodziny, zbaw rodziny, rzecz stała się dla mnie oczywista. Bóg jest zainteresowany zbawieniem. Bóg zrobił ze swej strony wszystko, co trzeba było zrobić, aby nasze rodziny zostały zbawione. Wszystko, wszystko Bóg uczynił w Chrystusie Jezusie. Wszystko. Wróg jest przeciwko naszym rodzinom i oczekuje Chrystus, Bóg, od nas, bo On zrobił wszystko, właściwej postawy. Albo może zmienionej nieco postawy. Nie jestem przeciwko temu, żebyście się modlili. Absolutnie nie. Ale świadomy jestem, że Bóg też oczekuje trochę innej postawy. Bo to co mówi wiersz 22? Wiersz 22 mówi, że lud, a wyobraź sobie, że tu chodzi o tych, których znasz, o tych, którzy są złupieni, obrabowani, o tych, którzy są związani nałogami, nikotyną, alkoholem, narkotykami, pornografią, internetem. Tych wszystkich, którzy dzisiaj są sponiewierani, związani, stali się łupem i wróg pastwi się nad nimi. Bo nie myśl, że ten upijający się alkoholik tak aż bardzo tego chce. Tak wielu płakało: pastorze, pomóż mi, bo ja nie chcę tego. Narkomani proszą: pomóżcie nam! Związani, zniewoleni, zdeprawowani. Niewolnicy. Doprawdy niewolnicy. Popatrzcie na nich na ulicach. To są niewolnicy. Popatrzcie na swoich mężów alkoholików, na swoich synów i córki narkomanki. Popatrzcie, popatrzcie, to są niewolnicy. Tak jak powiada Bóg, zniewoleni, spętani, zamknięci w więzieniach, stali się łupem. Ale dalej Bóg powiada: takimi oni są. Taka jest rzeczywistość. Ale nie ma teraz nikogo, kto by stanął i powiedział, i zażądał, i powiedział, co powiedział. Oddaj. Wrogu, nieprzyjacielu, który zwiodłeś moich najbliższych, mojego męża, moją żonę, moje dzieci, mojego ojca i moją matkę. Wrogu, który trzymasz ich w niewoli, w kajdanach, w obozie, duchowym obozie koncentracyjnym. jako sługa Pana Jezusa, przez Niego posłany, tu do tego domu, w imieniu tego, który mnie posłał, żądam, wypuść! Wypuść! To jest mój mąż, to jest moja żona, to są moje dzieci. Tu Bóg mnie postawił, w tej rodzinie, w tym małżeństwie i dzisiaj w Jego imieniu, w imieniu tego, który mnie posłał, żądam, wypuść! Czy znajdujemy gdziekolwiek inne miejsca Pisma Świętego potwierdzające to, co przed chwilą powiedziałem? Bardzo już skrótowo, bo czas mój dobiega końca. Przypomnę wam tylko jedno może wydarzenie i to powinno wystarczyć. Gdy naród izraelski jęczał, zniewolony, sponiewierany, depczący błoto w Egipcie przez 400 lat, nie widząc wolności, choć o niej marzył, choć chciał wyjść na wolność, ale nie mógł, bo faraon, symbolizujący księcia tego świata, nie wypuszczał ich na wolność. Aż wreszcie Bóg przywołał swojego posłańca spod gór Horebu i powiedział: idź do faraona, stań przed jego tronem i całym jego majestatem. I nigdzie nie czytamy, aby Bóg mu zalecił: i proś go, żeby wypuścił na wolność. Idź, stań przed jego tronem i całym jego majestatem i całym jego dworem i powiedz: wypuść mój lud! I Mojżesz poszedł do faraona. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, a za ósmym razem otworzyły się wrota więzień. I wczorajsi niewolnicy wychodzą na wolność. Biblia powiada, że pod podniesioną ręką Pana wychodził lud na wolność. Halleluja. To jest symbol. Symbol tego, co się może wydarzyć w duchowych realiach, jeśli my, posłańcy Boga do naszych rodzin, naszych małżeństw, zajmiemy podobną postawę do postawy Mojżesza. Jeśli wreszcie zrozumiemy i zaczniemy Bogu dziękować za to, że On uczynił wszystko, co jest potrzebne do zbawienia mojego, mojego domu, a że kimś, kto trzyma na uwięzi tych niewolników, jest wróg, diabeł, i że to, co ja mam zrobić, to się mu przeciwstawić. To stawać przeciwko niemu w autorytecie Jezusa i domagać się i to nie ustępując, domagać się wypuszczenia na wolność. Zakończę przykładem. Tym samym, którym kończyłem usługiwanie czwartkowe. Na ten temat dawno temu usługiwałem w pewnym zborze. Zachęcałem matki, zachęcałem ojców, braci, siostry, tak jak was zachęcam do takiej postawy pełnej odwagi, nie rezygnowania, a domagania się zwrotu swojej własności. Niech wróg usłyszy, że to nie jest jego własność, że to jest twoja własność i musi ci tę własność oddać, zwrócić jako złodziej i kłamca. I usługiwałem na ten temat, a po jakimś czasie, być może to było 3-4, a może nawet więcej lat, wróciłem znowu do tego zboru. I po nabożeństwie, pierwszym nabożeństwie, jedna z sióstr zatrzymała mnie w progu, mówiąc: bracie, chciałabym z tobą porozmawiać. I zaczęła opowiadać. Wiesz, wtedy, gdy to zwiastowałeś, ileś tam lat temu, słuchałam tego, nie dowierzając. Ale wróciwszy do domu, zaczęłam się nad tym zastanawiać. A przecież twój syn, mówiła, o sobie mówiła, a przecież mój syn. Już od kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy, nie pamiętam, poszedł z jakąś zgrają narkomanów gdzieś w Polskę i nie mam od niego znaku życia. Nie wiem, czy żyje, czy nie żyje. czy przedawkował, czy też nie. Nie wiem, nie mam żadnych od niego wiadomości. I od tego dnia zdobyłam się na odwagę, aby rano zanim poszłam do łóżka, stanąć przed oknem i powiedzieć: oddaj. Rano, gdy się budziłam, stawałam przy łóżku, mówiłam: oddaj. Wieczorem, zanim poszłam spać, stawałam przy oknie i mówiłam: oddaj. Oddaj. Rozbrzmiewało odtąd w moim domu. Chodziłam po pokoju od okna, do drzwi, mówiłam: oddaj, oddaj moje dziecko, oddaj moje dziecko, oddaj tego, którego kocham, oddaj, zwróć go z powrotem. Łamię w imieniu Jezusa pęta, którymi go związałeś, oddaj. I wyobraź sobie, pastorze, po jakimś czasie telefon. W telefonie słyszę łamiący się głos mojego syna: mamo, czy mogę wrócić do domu? Oczywiście, synu. Dom mój stoi otworem przed tobą. A potem zapytałem: no i co z nim? No co, bracie, już jest wierzący, przyjął chrzest wodny, jest w zborze. Oddaj. Zakończyłem moje zwiastowanie na pierwszym turnusie takim oto podsumowaniem. Możecie wszystko zapomnieć, co wam powiedziałem. Ale zapamiętajcie to jedno słowo. Zapiszcie sobie je w waszych Bibliach. Oddaj. Oddaj. Oddaj mojego Andrzeja. Oddaj moją Annę. Oddaj mojego Piotra. Oddaj. Oddaj. Wypuść go na wolność. Oddaj. A ja się będę modlił, aby na następnym kongresie, nie wiem, czy będę, czy nie będę, ale aby tu miały miejsce świadectwa. Oddał. Oddał, bracia i siostry. Oddał. Jest tu dzisiaj z nami, wolny, uwolniony. Oddał. Kto jest tak głuchy jak mój sługa i ślepy jak mój posłaniec? Kto? Mam nadzieję, że to nas nie dotyczy, że my rozumiemy autorytet Jezusa Chrystusa. Świadomi jesteśmy Jego mocy kruszącej kajdany i że w odwadze, w mocy Ducha Świętego będziemy stawać przed bramami piekła i żądać: oddaj, oddaj, oddaj. No tak, zrobimy za chwilę wezwanie. Ale proszę was, żebyście dzisiejsze wezwanie potraktowali inaczej. Bo najczęściej bywa tak, że gdy robimy wezwanie, to wychodzący do przodu spodziewają się, że kaznodzieja, ewangelista, pastor będzie się modlił za nimi, będzie na nich wkładał ręce. O, ileż to ludzie miało do mnie pretensje, że na nich rąk nie włożyłem, a tylko się ogólnie pomodliłem. Że będziecie chcieli wyjść tu do przodu, żeby się o każdego z was pomodlić. Nie. Z góry oświadczam, że nie. Dzisiaj będzie inny typ modlitwy. Będziemy się raczej modlić o to, żebyście podjęli decyzję, że nie będziecie stać nad Morzem Czerwonym i mówić: Panie, jakie fale, ja przejść nie mogę. A tam wojska Faraona. Ale że będziecie modlić się: Panie, udziel mi mocy Twojego Ducha. Chcę się wzmocnić w Tobie i w potężnej mocy Twojego zmartwychwstania. I nie będę stał w miejscu, zrobię krok do przodu. Modliłem się, a teraz powiem i będę mówił: oddaj. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który zniszczył uczynki diabelskie, nakazuję Ci: oddaj. Jeśli więc taką modlitwą chcecie się modlić, abyście byli wzmocnieni, posileni, wypełnieni odwagą, to was poproszę do przodu, żebyście jako Boży posłańcy, Boży ambasadorowie w waszych rodzinach, w waszych małżeństwach właściwie swoją rolę odegrali. A wszyscy, którzy mnie słyszeli, odpowiedzieli: amen. Amen. Ja już chyba ze względu na mój rozrusznik Nie będę się nawet mógł głośno o każdego o was pomodlić. Poproszę więc braci, żeby mi pomogli i pomodlili się. A teraz poproszę, żebyście powstali. I osoby, które chcą się dzisiaj pomodlić o tę świętą Bożą odwagę do mówienia oddaj, oddaj. Tych Bożych posłańców, posłanych do rodzin, małżeństw, poproszę, aby podeszli tu do przodu, a bracia razem ze mną będziemy się modlić o moc wysokości, o moc góry do łamania bram piekła i żądania oddaj, oddaj, oddaj. Halleluja, halleluja. Halleluja, chwała Ci Panie, chwała Ci Panie, halleluja, chwała Ci Panie. Halleluja. Halleluja, dzięki Ci Panie, dzięki Ci. Proszę, abyście szybciej podchodzili, żebyśmy czasu nie przekroczyli.
Halleluja. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że masz władzę na niebie i na ziemi. Nikt inny nie ma tej władzy, tylko Ty. Panie, dziękujemy Ci, że należymy do Tego, który tę władzę udzielił też swojemu Kościołowi, swojej małżonce, oblubienicy. Panie, dziękujemy Ci, że w nasze usta włożyłeś Twoje imię i że z wiarą możemy używać tego imienia, które jest mocną basztą, mocną wieżą i w niej się skryje sprawiedliwy i jest bezpieczny. Panie, dziękujemy Ci, że możemy też wzywać Twojego imienia nad naszymi bliskimi, nad naszymi rodzinami i że możemy błogosławić wszystkich tych, których wróg usiłuje zawłaszczyć. Ale Panie, my w Twoim imieniu mówimy, że Jego władza jest ograniczona. Ty masz władzę na niebie i na ziemi, również i w sercach ludzkich. I Panie, błogosławimy teraz wszystkich tych, którzy mają odwagę w Twoim imieniu się sprzeciwić. Sprzeciwić się zakusom złego. I powiedzieć, oddaj Bożą własność. Panie Jezu, wzmacniaj nas Duchem Świętym. Kiedyś apostołowie byli przerażeni, zlęknieni, ale się razem modlili, byli wśród swoich i do Ciebie wołali, Ty ich wzmocniłeś przez to, że napełniłeś ich Duchem Świętym, odnowiłeś w nich moc, odnowiłeś w nich wiarę i pewność, że do Ciebie należy władza, do Ciebie należy człowiek, do Ciebie należy wszechświat. I Panie, prowadź i błogosław moje siostry, moich braci w Twoim imieniu, aby mieli odwagę wołać, wzywać i nie ustawać. Bo ta wdowa nie ustawała i otrzymała dlatego, że była wytrwała w swojej modlitwie. A Ty, Ojcze Niebieski, dajesz dobre rzeczy tym, którzy proszą i wiedzą, że Ty ich nie zawiedziesz. Panie, bo jesteśmy drożsi od źrenicy naszego oka w Twoich oczach. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci za branie Ducha Świętego, za Twoje wzmocnienie, błogosławieństwo. Niech imię Twoje będzie błogosławione za zwycięstwo, jakie daje nam nasza wiara. Wiara w Ciebie. I ta wiara świat zwycięża i pokonuje i zwraca tych niewolników, tych pojmanych do Twojej własności, do Twojej trzody. Halleluja. Chwała Ci, Ojcze, błogosławieństwo w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.
Niech Was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Możecie pójść na swoje miejsca, bo ja chcę jeszcze 5 minut zająć podczas tego nabożeństwa. Halleluja. Idźcie z odwagą. Niech się stanie w waszym życiu tak, jak Bóg tego oczekiwał od Jozuego. Bądź mężny, bądź dzielny. Bądź mężny i bądź dzielny. Proszę usiądźcie, żebyście nie byli zmęczeni, a ja jeszcze 5 minut chciałbym zająć. Halleluja. W tym momencie, teraz, tak sercem chciałbym się zwrócić do was wszystkich. Drodzy mężowie, drogie żony, drogie dzieci, kochani rodzice, to do waszych domów Bóg posłał tych, którzy w waszych domach są już zbawieni. Nie posłał ich po to, żebyście przeciwko nim występowali. Nie posłał ich po to, żebyście się wstydzili przed sąsiadami, że wasze żony nie idą tam, gdzie wy idziecie, nie piją tego, co może wypijecie, że nie bluźnią tak jak inne, Bóg ze względu na to, że was umiłował, chce was wziąć do arki, tak jak wziął Noego i całą jego rodzinę. I może dlatego przyjechałeś na ten kongres, żeby się dowiedzieć, że Bóg chce cię wziąć do arki, chce cię zbawić. Dlatego od wielu lat może widzisz twoją żonę modlącą się, albo męża, czytającą Biblię, albo czytającego Biblię. Może dlatego, drogie dzieci, wasi rodzice nie bluźnią, nie piją, a może słyszycie ich płaczących, modlących się o was, ponieważ chcą, abyście razem z nimi i wy wyszli z Sodomy i Gomory. I może dlatego was Bóg dzisiaj, teraz przywiódł na ten kongres, aby zmienić wasze życie, aby poruszyć wasze sumienia, aby wam ukazać miasto zbawienia i pokazać wam, jak wielką łaskę znaleźliście w oczach Boga, że macie wierzących mężów, wierzące żony, wierzących rodziców. A moją serdeczną prośbą jest i nas wszystkich, abyście rozważyli to, o czym mówiliśmy. I abyście dzisiaj, tu i teraz, może tego wieczoru podjęli decyzję. Skoro moja żona idzie do nieba, ja nie chcę iść do piekła. Skoro mój mąż idzie do nieba, ja nie chcę iść do piekła. Skoro moi rodzice idą do nieba, ja nie chcę iść do piekła. I dlatego chcę iść tam, dokąd idzie mój kochany ojciec, moja kochana żona, mój kochany mąż. Chcę iść do stóp Jezusa Chrystusa, by spędzić wieczność z Bogiem. Rozważ, czy nie warto dzisiaj podjąć takiej decyzji. Proszę, pochylmy nasze głowy. Pochylmy głowy. Jeśli jakaś żona, mąż, dzieci dzisiaj po usłyszeniu tego, co zwiastowałem, chciałyby wejść do arki, chcielibyście wejść do arki, tam, dokąd udaje się wasz ojciec, wasza matka, wasz mąż, może wasze dzieci nawet. Jeśli chcielibyście po tych stopniach razem z nimi wejść, zanim nastąpi sąd Boży nad tą ziemią, zanim to się wydarzy. Jeśli chcielibyście, aby to, co diabeł poróżnił w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie, aby Chrystus swoją miłością zjednał, połączył was na nowo więzami miłości, to uprzejmie was proszę, podejmijcie decyzję. A wyrazem podjętej decyzji niech będzie podniesiona do góry wasza dłoń. Jeśli podniesiesz swoją dłoń do góry, będę się o ciebie modlił. Tu, z tego miejsca, będę się modlił o te osoby. Proszę, kto jeszcze chciałby taką decyzję dzisiaj podjąć? Kto jeszcze? Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie, drodzy zgromadzeni. Dziękuję za te wiele rąk podniesionych do góry. Przypatrując się wam, rozumiem, że są to córki, że są to synowie, że są to mężowie i są to żony. Tak, dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Cieszę się, że arka dzisiaj wypełniła się kilkoma następnymi osobami. Kilkoma następnymi osobami. Jeśli mógłbym was poprosić, umiłowani, abyście wśród tego tłumu mogli tylko powstać, bo chcę się teraz o was pomodlić. Proszę, powstańcie. Wybaczcie za zaskoczenie, ale jest to moim pragnieniem, aby się o was pomodlić. Jeśli nawet nie podnosiłeś swojej dłoni, a chciałbyś powstać, nic nie stoi na przeszkodzie. Chciej powstać. Chciej powstać. Czekamy na ciebie. Chciej powstać. Halleluja. 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 Bracie Piotrze, mogę cię poprosić, abyś się pomodlił o tych ludzi, którzy
stoją. Panie, dziękujemy Tobie za to, że u Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, Ty widzisz te serca, które potrzebują dzisiaj Ciebie. Przyjdź, połóż swoją prawicę na ich życiu. Odmień ich los, odmień ich życie. Włóż swoje pragnienia w ich życie, aby stali się prawdziwymi naśladowcami Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nadal budujesz swój Kościół i wzywasz wszystkich, którzy są daleko, aby mogli przyjść i pokłonić się przed Twoim majestatem, wyznać Tobie swoje grzechy i wyznać Ciebie swoim Panem i Zbawicielem. Niech tak się stanie w życiu każdej z tych osób w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Powstańmy może jeszcze wszyscy i zaśpiewamy refren śpiewany w czwartkowy wieczór.